Bogu, bracia i siostry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gości, którzy do nas również przyjechali, a może i sympatyków, jeśli tacy są. Na wstępie chciałbym przeczytać psalm 81. Jest to hymn świąteczny, a również dzisiejszy dzień jest świętem dla nas jako Kościoła Jezusa Chrystusa, kiedy możemy zgromadzać się razem jako lud Boży. Psalm 81. Radośnie śpiewajcie Bogu, mocy naszej, wykrzykujcie Bogu Jakuba, zanudźcie pieśń i uderzcie w bęben, w mile dźwięczącą cytrę i harfę. Zadmijcie w trąby na nowiu, w pełnię, w dniu święta naszego, bo taka jest ustawa w Izraelu, nakaz Boga Jakuba. Przykazanie to dał Józefowi, gdy wystąpił przeciwko ziemi egipskiej. Słyszę język, którego nie znałem, zdjąłem brzemię z barków Twoich, dłonie Twe są wolne od dźwigania koszów. Gdyś mnie wzywał w niedoli, wyzwoliłem Cię. Odpowiedziałem Ci pośród gromów. Doświadczyłem Cię u wód Meriba. Słuchaj, ludu mój, upominam Cię. Izraelu, obyś mnie słuchał. Niech nie będzie u Ciebie Boga innego i nie kłaniaj się Bogu obcemu. Ja, Pan, jestem Bogiem Twoim, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Otwórz szeroko swe usta, a napełnię je. Powstańmy, bracia i siostry. Radośnie śpiewajmy Bogu. Otwórzmy nasze usta i uwielbiajmy Go, a sam Pan niech prowadzi całe to nabożeństwo ku swojej chwale.
Zapraszamy Cię, Panie nasz. Zapraszamy Ciebie, Duchu Święty, zapraszamy Cię, Panie nasz, zapraszamy Ciebie, Duchu Święty. Otwieramy nasze serca, nasze życie,
Oddajemy Ci chwałę i dziękujemy Ci, że jesteś żywym Bogiem, że działasz, Panie, pośród nas. Dziękujemy Ci za ten czas, kiedy możemy Cię, Panie, uwielbiać, wywyższać Twoje święte imię. I tak teraz, Panie, również otwieramy nasze serca i nasze uszy na Słowo Boże, które, Panie, będzie zwiastowane. Prosimy Cię, Duchu Święty, działaj wśród nas i przemienia nasze serca. Przyjmij, Panie, chwały i cześć z naszych serc. Amen. Otwórzmy nasze serca i nasze uszy na zwiastowanie Słowa Bożego i zapraszam pastora Waldemara Świątkowskiego, który będzie dzielił się dzisiaj Słowem Bożym. Zapraszam, pastorze.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Przywożę Wam serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia z małego zboru w Połczynie Zdroju. Przyjmijcie je. Może to sprawiło nasza znajomość z bratem Marianem, że jestem teraz tutaj między Wami. Jeszcze z lat młodości, z lat uczenia się gdzieś tam na średnich szkołach, czy spotykaliśmy się gdzieś tutaj na tym terenie, bardziej takim terenie Słupsk, może czasem w Koszalinie, może gdzieś i w Gdańsku. I stamtąd pierwszy raz, powiem, czy pierwsze razy nasza znajomość, teraz już rzadko, bo to jednak jest jakaś odległość i niedawno żeśmy się spotkali tak na jakimś nabożeństwie. Może to, że trzymamy tą samą linię, sprawiło, że chcemy mieć ze sobą kontakt. Może to właśnie zrozumienie Bożego Słowa, zrozumienie życia z Jezusem Chrystusem sprawia, że ja go chętnie zapraszam do nas, tylko że rzadko można. I że ja mogę być tutaj między wami dzisiaj. Dobrze jest być w zborze, który ma uszy obeznane ze Słowem Bożym. Z prawdziwym Słowem Bożym. Wiecie, to jest wielka łaska, że możecie na tym miejscu słuchać takiego twardego pokarmu, takiego prawdziwego, który może dać wam wiele radości, wzrost w duchu, prawdziwe życie, poznanie Boga. Mówię może, bo nie musi. To zależy od każdego z was. Jezus nauczał. Nikt nie nauczał tak jak On. A niewielu z tego skorzystało. Wiecie, taki jest taka dziwna zależność, że to od nas zależy, to od człowieka zależy, czy weźmie do serca, czy skorzysta, czy otworzy serce, czy przyjmie. Wiecie, nie tyle od tego, kto mówi, ale od tego, kto słucha. Bo naprawdę nie było takiego jak Jezus. Nikt tak nie mówił, nikt tak nie żył, nikt takich rzeczy nie czynił jak Jezus. Nie było żadnej przeszkody, żeby otworzyć przed Nim serce, żeby Mu zaufać, żeby pójść za Jezusem, żeby przyjąć wszystko, co mówi, a tylko nieliczni. Można śmiało powiedzieć, tylko wyjątki, na tyle ludzi, na tyle narodu, na tyle wspaniałych rzeczy, które uczynił Jezus Chrystus, tylko nieliczni przyjęli Jego Słowo i poszli za Nim. Dałby Bóg, abyśmy byli tymi, którzy przyjmują Słowo, abyście byli tymi, którzy nie tylko cieszą się, że są w zborze, który ma dobrego pastora, ale żebyście poszli za Jezusem, żebyście Słowo Boże, które jest głoszone, które jest zwiastowane, przyjęli do serca, przyjmowali do serca, dokładali tego jeszcze w swoim domu. My żyjemy ze Słowa Bożego, to jest chleb. I prawda jest taka, że tak żyjemy, jak jemy. Możemy mieć ładne kościoły, możemy mieć ładne nabożeństwa, możemy mieć wiele atrakcji, możemy się czuć dobrze, kochani, ale my tak żyjemy, przed Bogiem, dla Boga, tak żyjemy, jak jemy. I jeśli nie jemy, to nie żyjemy. Powiem tak, albo jeśli jemy tylko na nabożeństwie, albo na co drugim nabożeństwie i myślimy, że to wystarczy, to tak żyjemy. To nasze duchowe życie wygląda, wiecie, jak wyglądać może życie człowieka, który by jadł raz w tygodniu. Może takich widzicie, nie ma chyba takich, długo nie pożyją w ogóle. I musimy to zrozumieć, że nasze życie zależy od tego, jak jemy, co jemy i jak jemy. Dlatego mało jest być na nabożeństwie i słuchać i przyjąć to. Ale jeszcze trzeba żyć tym Słowem na każdy dzień i mało tego, trzeba jeść jeszcze w swoim domu. Trzeba znajdować czas, aby jeść w swoim domu, aby karmić się Bożym Słowem. Kochani, bo nie będzie takich cudów, że nie będziemy jeść, a będziemy żyć. Cudem jest to, że kiedy przychodzimy do Bożego Słowa, do stołu Bożego, tam czerpiemy żywot wieczny. Wieczny, wspaniały żywot. To jest cudem, że możemy przyjść darmo w tym świecie brudnym, w świecie zagonionym przez grzech, ściganym przez grzech, przez diabła, jedno za drugim. Ludzie są w tym wirze. To jest cudem, że my możemy przyjść do Słowa Bożego i wziąć życie. To jest już cud. I na tym się ten cud kończy. Nie będzie takiego cudu, że nie jemy, a będziemy żyć. Że nie jemy Bożego Słowa, a będziemy chrześcijanami przed Bogiem. No z nazwy może tak, ale przed Panem nie. Nie będzie takich cudów. Jeśli nie jemy, to umieramy. To jest bardzo ważne, kochani, to jest bardzo istotne, szczególnie w naszych czasach charakteryzujących się zabieganiem, brakiem czasu na wszystko. No najprędzej ten brak czasu, powiem, uderza w nasze duchowe życie. Jakoś na końcu dopiero brakuje nam czasu, żeby się dorobić. W zasadzie wiele czasu poświęcamy na to właśnie, żeby mieć, żeby pracować. W pierwszym rzędzie prawie, że odkładamy, powiem, czy uszczuplamy Boży czas. Bo to jest niewymierne. Bo to, że nie przeczytam Słowa Bożego, to przecież no co, przestałem być chrześcijaninem? No nie przestałem być, ale jakim już jesteś? Czy podobasz się dalej Bogu? Prawda? Ja chcę się dzielić dzisiaj słowem zapisanym w Ewangelii Jana i tylko jeden krótki fragment tego słowa, ale może, żeby już tak nie wyrwać wszystkiego, to przeczytam dwa wiersze. Ewangelia świętego Jana, 19 rozdział, 14 i 15 wiersz. A był to dzień przygotowania Paschy, około 6 godziny, i rzekł do Żydów Piłat: oto król wasz. A oni zawołali: precz, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat: króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: nie mamy króla, tylko cesarza. Chcę mówić na ten temat. Nie mamy króla, tylko cesarza. Kto to mówi? Kto wypowiada te słowa? Arcykapłani. Powiem, najwyżej stojący rangą, znaczeniem, łaską, obdarowaniem przez Boga, stojący najwyżej w Izraelu, w tej sferze duchowej przed Bogiem. I to Bóg, tak powiem, ich umieścił. To Bóg powołał kapłanów, arcykapłanów. To Bóg ustanowił, że będą arcykapłani. To Bóg wybrał, że będzie ktoś taki jak arcykapłan, że będzie ktoś taki jak kapłan. To Bóg. I to oni krzyczą, nie mamy króla, ale cesarza. To jest jasno sprecyzowane oświadczenie. Nie mamy króla, tylko cesarza. I oświadczenie wydane przez ludzi wykształconych, przez ludzi znających Pismo, znających, powiem, wiarę, rozumiejących wiarę. To jest oświadczenie wydane przez ludzi, którzy uczyli cały lud, jak ma służyć Bogu, jak ma żyć przed Bogiem. Nie mamy króla, tylko cesarza. Straszne oświadczenie. Straszne oświadczenie. Powiem jednak rzucone bez żenady w twarz Jezusa i w twarz Piłata. Precz, precz. Ukrzyżuj go. Króla waszego mam ukrzyżować? Nie mamy króla. Nie mamy króla. Tylko cesarza. Do kogo się przyznają w tym oświadczeniu? Do kogo się przyznają? Mamy cesarza. Przyznają się do swojego wroga. Przyznają się do swojego okupanta. Nie z ich kraju. Nie Żyda. Nie króla żydowskiego jakiegoś. Nie starszego z starszyzny żydowskiej. Nie. Przyznają się do cesarza. Mówią, mamy cesarza, króla, a jeszcze tego nie mamy. Do człowieka, z rozkazu którego popełniono wiele krzywd, setki krzywd i przestępstw. Przyznają się do człowieka, z powodu którego cierpią sami, cierpią ich rodziny, cierpią ich dzieci. Kochani, w narodach podbitych zawsze było tak, jak dzisiaj możemy słyszeć, jak jest. Rzymianie rządzili w Izraelu twardą ręką. Dzisiaj, kiedy czytamy o okupowanych krajach, narodach, grupach etnicznych, kiedy dochodzą prawdziwe wieści, to przerażają człowieka. Co się dzieje? Ile krzywd? Jakie bestialstwo? Kochani, tak przerażają człowieka, że boją się nawet mówić o tym. Takie przerażające są to wieści, że boją się. Dzisiaj w dobie mass mediów, które akurat, mówimy, żerują, wiecie, żerują na sensacjach, na może najgorszych rzeczach. Kiedy w Ugandzie mordowano ludzi, setki ludzi, kiedy kaleczono, kiedy gwałcono kobiety, wszystkie, dzieci, dziewczynki. Kiedy odcinano ręce, głowy, kiedy dzieci brały udział w mordowaniu, świat milczał. Wiecie, nawet te mass media, które się, powinno to być przecież żerem, one się bały o tym mówić. Takie rzeczy się tam działy. Tak straszne, tak niepojęte. Rzym nie był inny. I wiele łez było wylanych, wiele krwi było przelanej niewinnie w tym narodzie za okupacji Rzymu. A jednak arcykapłani krzyczą, nie mamy króla, tylko cesarza. Z powodu tej okupacji, tych poczynań Rzymian, oni byli znienawidzeni przez wszystkich Żydów, głęboko znienawidzeni. Przez wszystkich, przez ich rodaków i przez ich samych. Ale w tym momencie, w tym oświadczeniu, kochani, w tym wyznaniu ich serca też, nie tylko ust, oni odrzucają króla Jezusa, a obierają cesarza. A popatrzmy na chwilę, pomyślmy, kogo odrzucają. Kochani, odrzucają swego króla. Bo bez względu na to, że go odrzucają, że mówią, to nie nasz król. Jezus jest ich królem. To przecież Syn Boga, prawda? Ich Boga. Jest ich królem. To nic, że oni mówią, nie mamy króla. On i tak jest ich królem. Piłat, kiedy mówi, czy mam króla waszego ukrzyżować? On mówi prawdę, to nie jest ironia. On mówi, to jest wasz król. On to poznał. I to, że oni mówią, nie mamy króla, to nic nie zmienia, to dalej jest ich król. To jest ich król. Powiem, z ustawy to jest ich król. Bo Bogiem ich jest Bóg, a to jest jego syn. Przyszedł syn od ojca, od ich Boga. Przyszedł król, a oni go odrzucają. To jest Syn Boga, tego, który powołał Izrael, który go wybrał, wyprowadził, który go strzegł, błogosławił Izraelowi i dał mu największe na koniec, na ostatek błogosławieństwo i łaskę. Posłał swojego Syna na ratunek, tak? Aby ratował. Wiecie, a oni mówią, nie mamy króla. Nie mamy króla to wzgardzenie nie tylko Jezusem, ale to wzgardzenie Bogiem. To nie tylko bunt przeciwko Jezusowi, ale to także bunt przeciwko Bogu. Oni by wtedy nie powiedzieli, że my się, on powiedzieli, my mamy Boga, a ty kto? Ale tak nie było. To nie mogło być tak, kochani. Wiecie, że to nie mogło być tak, że my mamy Boga, ale ty kto? Nie może być tak. Oni chcieli to udowodnić Jezusowi, że my mamy Boga. Ojcem naszym jest Abraham. Jakże mówisz, nie znamy Boga? Ciebie nie i ciebie nie chcemy. Oni chcieli mu to udowodnić. Wiecie, oni chcieli to usankcjonować. Taką postawę, taki wybór. Ale Jezus nie dał się zwieść. Jezus nie poszedł im na ustępstwo. Jezus nie powiedział, w porządku, jak nie mogę was przekonać. Jezus powiedział im, waszym ojcem jest diabeł, a nie Bóg. Bo nie można odrzucić Boga, przyjąć Boga, czy oświadczać się za Bogiem, a odrzucić Syna. Oni są jedno. Nie można. Mimowolnie się nasuwa pytanie, co skłoniło ich do takiego oświadczenia? Co skłoniło ich do tego, że tak znienawidzili Jezusa? Jakie przestępstwo popełnił Jezus? Jaki czyn? Czym ich, powiem tak, tak głęboko przebił, że nie wahają się tak krzyczeć? Okazuje się, że nie popełnił niczego złego. Piłat mówi wcześniej, wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im, oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduje. I to była prawda. Piłat nie znalazł w nim winy i mówi, wyprowadzam go do was sam, żebyście zrozumieli, poznali, jest to gest, jest to znak, jest to moja mowa, że on jest bez winy. Tak, w Jezusie Chrystusie nie było winy. On był bez winy, on był bez zarzutu. Skąd więc ta nienawiść? Kochani, stąd, że Jezus wstrząsnął ich wnętrzem. Wstrząsnął ich sumieniem, wstrząsnął. Powiem, zrobił takie trzęsienie ziemi w ich pięknie ułożonym życiu. Trzęsienie ziemi, które miało podstawy. On nie przyszedł zrobić trzęsienia ziemi w ich życiu dla samego trzęsienia ziemi. On przyszedł im pokazać prawdę. On przyszedł im objawić prawdziwą drogę. On przyszedł im objawić prawdziwe życie. On przyszedł im objawić wolę ich Boga, do którego się przyznawali, którym się szczycili, którym się chlubili. A przez to musiał wstrząsnąć ich sumieniem. Musiał wstrząsnąć ich sercem. Kochani, okazuje się, że człowiek woli uwierzyć w kłamstwo. Ba, w najgorsze kłamstwo. Nawet woli pokochać kłamstwo. Wiecie, niż przyjąć prawdę o sobie. Niż przyjąć prawdę o sobie. Oni nie chcieli przyjąć prawdy o sobie. Nie chcieli przyjąć prawdy. Oni wiedzieli, jakimi oni są. Oni wiedzieli, że są pobożnymi. Oni wiedzieli, że są kapłanami. Oni wiedzieli, że mają znaczenie w tym narodzie. Oni wiedzieli, że im się inni będą kłaniać. Że będą na nich patrzeć, że będą ich słuchać. Oni to wiedzieli. Wiecie, oni to mieli. I nie chcieli przyjąć prawdy o samym sobie. I kiedy Jezus im to mówił, tak się wzburzyli. Wiecie, żeby zachować tą tajemnicę swojego życia, żeby zachować przywileje swojego życia, nie wahają się powiedzieć, nie mamy króla, cesarza wolimy. Okazuje się, że człowiek broni do końca swojego wnętrza, swojego życia, chociaż brudne, chociaż byle jakie. Dlatego tak ciężko jest, powiem, nawrócić syna, córkę, nakłonić go, aby pokochał Jezusa. Wiecie, tak naprawdę ani matka, ani ojciec, ani Kościół nie potrafi zmienić serca człowieka, nawet swojego dziecka. Jest zamknięte, jest twarde. Bóg o tym wiedział, wiecie. Bóg wiedział i wie, jakie serce ma człowiek i jak twardy jest człowiek i dlatego dzieło przemiany tego serca, przemiany życia zlecił Duchowi Świętemu. To On przyjdzie przekonać, tylko On może. Kochani, my tylko się możemy modlić, aby Bóg nie odstąpił za pierwszą próbą, aby Bóg nie odstąpił od Niego, kiedy On Go już odrzuca, żeby Bóg wrócił. Możemy tylko wołać o łaskę, o zmiłowanie. Nie mamy króla, lecz cesarza. Wydawało się, że to jest takie zręczne posunięcie w danym momencie. Ja myślę, że oni myśleli tak, możemy pozostać teraz w swoich grzechach, bo Jego stracimy. Możemy zagłuszyć w sercu oskarżenia, które on rzucał, które się pojawiły na skutek Jego nauki. Wiecie, mogli odrzucić Jego przenikliwy sąd i sprawiedliwy sąd. Mogli to zrobić, odrzucając Jezusa. Mogli powiedzieć, już nie będzie nas męczył, już nie będzie nam dokuczał. Natomiast wybierając cesarza, wybraliśmy to, co chcemy. Cesarz pozwalał im na życie w brudzie i w grzechu, bo sam był brudny i grzeszny. Kiedy człowiek wybiera, kiedy chrześcijanin wybiera towarzystwo świeckie, towarzystwo ludzi bezbożnych, na 100%, na 100 szans 90 to jest to, że sam jest brudny i grzeszny i dlatego chce tam być, bo dobrze mu jest tam, bo dobrze mu być wśród takich samych, bo tam może ukryć swój brud. Cesarz pozwalał im na knucie intryg, na wyzysk, na trwanie w porządliwości. Pozwalał być im pobielanymi grobami, pięknymi na zewnątrz, a w środku pełno drapieństwa i złości. Cesarz nie wglądał tam. I oni byli przekonani, że ich wybór jest korzystny, bo pozwala zachować stare, wygodne, ale wygodne życie. Ułożone życie. I popełnili wielki, wielki błąd, długotrwały w skutkach. Ta decyzja, kochani, to nie były tylko słowa, wiecie, krótkie zdanie. Nie mamy króla, tylko cesarza. Ale to była decyzja, świadoma decyzja i zemściła się strasznie na nich samych i na ich pokoleniach. Ich okrzyk, krew Jego na nas i na dzieci nasze, nie pozostał bez echa. Przyniósł niewyobrażalne cierpienia i gehennę, jaki chyba nie zna świat. Ja nie myślę tylko o Holokauście, ale cała historia od tego czasu narodu izraelskiego, ja myślę, że taki gehenny świat nie zna. Wiecie, wystawić siebie i swoje dzieci na przekleństwo. Wyobrażacie sobie to? Wyobrażacie siebie na tych miejscu i krzyczycie krew Jego na nas i na dzieci nasze. Wiecie, to jeszcze dobitniej pokazuje, jak uparty, jak przewrotny, jak głupi jest człowiek w swym dążeniu do zachowania tego, co miłe jego życiu, co miłe Twojemu, mojemu życiu. Jak potrafię być głupi, uparty i przewrotny. Nawet powiem, krew Jego na mnie i na dzieci moje. Wiecie, to jest ostrzeżenie, takie jasne ostrzeżenie, które pokazuje, do czego może doprowadzić umiłowanie grzechu. Oni umiłowali to życie. Oni miłowali, bo było dobre. Kochani, ja bym powiem tak, nie chciał mówić, bo ja nie mówię po to, żebyśmy rozpamiętywali, powiem, byle jaką postawę faryzeuszy. A chciałbym, żebyśmy popatrzyli w nasze serca, wśród nas, w nas, bo to o to chodzi. W nas. Ile potrafisz bronić? Jak bardzo potrafisz bronić siebie? Jak bardzo potrafisz bronić tego, co miłe w twoim życiu? Nie oddasz go nawet Bogu. Nie oddasz tego. Nawet Bogu nie oddasz. Są takie rzeczy, kochani, my mówimy, to nie jest mowa o świecie, wiecie, to nie jest mowa o świecie. To jest mowa o narodzie Bożym. to duchowni ludzie wydali taki wyrok. To duchowi ludzie zrobili taki wybór, dokonali takiego wyboru. To oni trwali w umiłowaniu grzechu. Kochani, jakże dzisiaj świat trwa w umiłowaniu grzechu, ale nie tylko świat. To, że świat trwa, powiem to, nic dziwnego. On po prostu jest w grzechu. A to, że chrześcijanin trwa w grzechu, to jest straszne. I potrafimy trwać w grzechu. Wiecie, potrafimy bronić swojego wnętrza, nie oddać go nikomu. Nie pokazać, bo wstyd pokazać, ale nie oddam. Nie oddam. I kiedy stanęlibyśmy, wielu ludzi, gdyby stanęło tak, jak stanęli przed tym wyborem, była szansa pozbyć się jego. Była szansa, to powiedzieli, nie mamy króla, cesarza wybieramy. A jego ukrzyżuj. Kochani, a jego ukrzyżuj. I koniec. I koniec. I koniec. I nie będę już słuchał. Kiedy dokuczają ci napomnienia Bożego Słowa, gdy człowiekowi dokuczają napomnienia, że wielu ludzi, jak jest wielu dzisiaj chrześcijan, jest wędrującymi chrześcijanami. Dlaczego? Bo im dokucza pastor, kaznodzieja, bo się ich czepia. Bo mówi słowo i mówi, że tak to powinno być, tak w tym słowie, tak wynika z tego słowa. A on chce inaczej żyć, a on żyje inaczej. I on chce żyć inaczej. Wiecie, i nie przyjmuje tego słowa. I nie chce przyjąć tego słowa. Decyduje się nawet odejść ze zboru. W imię czego? W imię tego, żeby zachować swoje życie. W imię tego, żeby zachować swój grzech. Bo ten okrzyk, nie mamy króla, tylko cesarza, wiecie, ten okrzyk to brzmi do dziś. I nie krzyczą tylko bezbożnicy, którzy nie chcą mieć nic z Bogiem do czynienia, którzy mówią, nie mów mi w ogóle o Bogu, nie mam króla, nie mam Boga, mam swoje życie, mam cesarza. Ja mam swój rozum, ja mam swój cel, ja wybrałem. Nie tylko bezbożnicy krzyczą. Krzyczą rządy państw już nawet. Też krzyczą, nie mamy króla, tylko cesarza. Nie mamy Boga. Rządy państw, które zakazują mówić o Bogu, o Jezusie Chrystusie w imię obrony, nie wiem, uczuć religijnych inaczej wierzących albo inaczej kochających. Byle co powodem może być. A byle tylko odrzucić Boga, byle tylko oddalić Boga. Taki jest czas, taki jest nasz okres, kochani. My w takim żyjemy. Ale krzyczą również chrześcijanie, którzy wolą swoje życie, którzy wolą swoje zasady religijne, niezależne od nikogo, którzy wolą swoją pobożność. Ja mam taką pobożność, co chcesz ode mnie? I to jest moja pobożność, a to ma być pobożność Jezusa Chrystusa. Trochę inna, nieraz bardzo inna, ale ja mam swoją. To jest pobożność, to co ja mam, to jest pobożność. Wielu ludzi mówi, moje dobre uczynki. To jest pobożność, ja nikogo nie skrzywdziłem, ja nikogo nie zabiłem, ja nikomu nie ukradłem. To jest moja pobożność, kochani, dla nich to jest świętość, to jest ich pobożność. A tu chodzi o pobożność nie moją, a Jezusa. I ludzie nie chcą oddać swojej pobożności. I kiedy Jezus dotyka ich serca i mówi, ty jesteś wewnątrz pełen drapieństwa i złości, ty wewnątrz jesteś nieczysty, to się burzą, to krzyczą, nie mam króla, nie chcę króla, mam cesarza, wolę cesarza. Krzyczą wszyscy, którzy nie chcą uznać panowania Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Kochani, czy Jezus panuje w waszym życiu? Czy panuje w twoim życiu? Czy panuje dzisiaj, czy panował wczoraj? W każdej godzinie. Bo to łatwo powiedzieć, jasne, że Jezus panuje. A kto miałby nie panować, jak nie Jezus? Czy panował będzie dzisiaj, gdy wyjdziesz o godzinie 4:16? Czy będzie panował Jezus? A jak siądziesz przed telewizorem i będziesz oglądał ohydne obrazy, kto będzie panował w twoim życiu? Powiedz, w tych godzinach. Musisz sobie odpowiedzieć, kochany. Nie mów, że to jest normalne życie. Nie mów, że tak wszyscy żyją. Nie mów, że takie są nasze domy i takie chyba mogą być nasze domy. Powiedz, kto będzie panował w twoim życiu. To trzeba odpowiedzieć. Kto będzie panował w twoim życiu? Kiedy pójdziesz na beznadziejny film, kiedy oglądasz jakieś sceny erotyczne i chodzisz z tym 2 tygodnie, 2 miesiące, kto panuje w twoim życiu? Kto panuje w twoim sercu? To jest ważne. Bo to, że, nie wiem, że oficjalnie panuje Jezus, to wszyscy wiemy. To nie jest sztuka. Kto panuje w twoim sercu? Wiecie, dlatego Jezus im dokuczał, bo nie chciał być panem ich pobożności. Wiecie, nie chciał być panem ich świątyni, nie chciał być panem ich przepisów religijnych. On chciał być panem ich serca. On mówił, pięknie wyglądacie z zewnątrz, ale jesteście grobami pobielanymi. Oczyść to, co w środku, a misa i z zewnątrz będzie czysta. A wy dbacie tylko o to. Jezus nie chciał być panem ich zewnętrznego życia, wiecie? Jezus dzisiaj nie chce być panem waszego zewnętrznego życia. Jezus nie chce być panem twoim w niedzielę tutaj na nabożeństwie 2 godziny. On chce być panem serca. Kochani, on szuka tylko takich, którzy oddadzą mu swoje serce. Całe serce i całe życie. Takim panem chce być. I powiem wam, że Jezus spotyka się rzucaną w twarz wezwaniem. Nie mam króla. Mam cesarza. Na to nie chcemy pozwolić. Panem mojego serca, wszystkich moich myśli, wszystkich moich pragnień? O! Wszystkich moich pragnień? Tak. Pozbyć się króla, którego oczy dostrzegają nie tylko zewnętrzną pobożność, ale przenikają duszę i ducha. Głęboko, aż do szpiku kości. Pozbyć się go. Pozbyć się tego, który chce oczyścić całe wnętrze. Całe wnętrze. Serce, uczucia, pragnienia, myśli. Pozbyć się go. Pozbyć się tego, który chce cię doprowadzić nie tylko do tego, żebyś zostawił każdy grzech i grzeszek. Każdy brud i każdy kurz. Ale chce cię nauczyć, żebyś miał nawet odrazę do szaty skalanej przez grzech. Pozbyć się go. Pozbyć się Jezusa. Bo on tak cierpliwie prowadzi. O tak, obrać cesarza. Wybrać cesarza. To jest tylko 3 sekundy. Nie mamy króla, tylko cesarza. Może 5 sekund. I wybór dokonany. Pozbyć się króla, a obrać cesarza. Bo ten przymyka oko na nieprawość. Cesarz przymyka oko na nieprawość. Pod rządami cesarza można prowadzić własne interesy, można mataczyć, można się ukrywać ze swoją nieczystością. Cesarz nie dostrzeże, co głęboko zapada w twoje serce, kiedy oglądasz niby zwykły film. Cesarz tego nie dostrzeże. Król widzi. A cesarz ci powie, to nie jest grzech. Co? Cesarz nie. Ci postawi drugi telewizor. Cesarz nie wie, o czym rozmawiasz na łączach internetowych, nie kontroluje. Jakie strony otwierasz w internecie. Wiecie, cesarz jest daleko i zadowala się tym, gdy płacisz mu cło i nie buntujesz się przeciwko niemu. I to wszystko. I cesarz ci pozwala. Pod rządami cesarza możesz żyć jak wszyscy wokół. Możesz rozochocić się piwem. Ja mówię do chrześcijan, bracia, ja mówię do was, do was, młodzi ludzie. Ja mówię do ludzi, którzy są chrześcijanami. Ja nie mówię do świata. To rozochocić się piwem wczoraj, a dzisiaj przyjść na nabożeństwo. Pod rządami cesarza to może być tak, że wczoraj z randki wróciłeś czy wróciłaś, a dzisiaj przyjdziesz tutaj i będziesz podnosić ręce w uwielbieniu. Tak można. Pod rządami cesarza tak. Pod rządami cesarza możesz przyjść tutaj pokłócony z żoną, czy pokłócona z mężem, czy pokłóceni ze swoim rodzeństwem, czy mający w sercu zawiść do brata albo do siostry, albo grzech jakiś, gniew, nieprzebaczenie. Możesz przyjść i budować dobry image, uśmiechać się. Chwała Bogu. Chwała Bogu. A z królem inna sprawa. U króla te sprawy nie przejdą. Jezus nie chce, byś żył dla Niego gdzieś w odosobnieniu, byś sporadycznie tylko przychodził do świątyni manifestować swą pobożność. On chce przejąć całe twoje życie, całe twoje serce, całe twoje myśli, duże i małe, wszystkie sprawy chce przejąć Jezus Chrystus i duże i małe. I twoje prywatne, tak zwane prywatne. Chce cię budzić o poranku i chce patrzeć, jak zasypiasz. Chce być z tobą cały dzień, całe życie i całą wieczność. Chwała Jezusowi. Całą wieczność chce być z tobą. ale chcę zacząć od poranka i nie zostawić Cię. Ucząc Cię swojej miłości, do Niego powie tak. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Czy jeszcze coś jest? I z całej siły swojej. Ha, uff, tak dużo? Wiecie, co się najczęściej spotyka? Ja kocham całym sercem. I to jest tylko 1/4. A jak mówisz coś o tym, że musisz dać dla Jezusa, to mówią, a ty chcesz z uczynków być zbawiony? A tam jest napisane z całej siły twojej. A co to znaczy z całej siły? O, ja myślałem, że nic ze siły. Wystarczy serce powiedzieć, Panie, Cię kocham. Jeszcze łezkę uronić, w porządku. Nie. Jezus takiej miłości uczy. Nie zadowoli Go Twoje pobożne życie. Pobożne życie. Powiem głęboko pobożne życie. Jezusa nie zadowoli, kiedy zobaczę, kiedy dostrzeżę w Twoim sercu głęboko, głęboko skrytą pożądliwość. Małą. Powie Ci z miłością, tak jak kiedyś powiedział jednemu młodemu człowiekowi. Idź, sprzedaj wszystko. Idź i sprzedaj wszystko. A potem przyjdź i naśladuj mnie. Wiecie, że to był bardzo pobożny człowiek, prawda? Powiedział, Panie, to wszystko ja przestrzegałem od mojej młodości. Te wszystkie przykazania. Mało by było tutaj takich, jak on. Mało by było wśród młodzieży, gdybyśmy postawili, nie wiem, ilu was jest tutaj młodzieży, 20 osób. Czy znalazłoby się 18, którzy szanują, czczą swoich rodziców? Czyli są im posłuszni? Są im poddani, nie pyskują. A on był. Wiele innych rzeczy robił, wszystkie rzeczy robił. Jezus dostrzegł w jego sercu jedną pożądliwość i pochylił się do niego z miłością, bo go kochał, bo podobał mu się ten człowiek. Cesarz obdarzyłby go koroną i powiedział, będziesz pierwszy w Królestwie Bożym. Ale król powiedział, masz coś jeszcze, wiesz co masz. Idź, sprzedaj wszystko. Sprzedaj wszystko, co masz. A potem przyjdź i naśladuj mnie. Bracia i siostry, czy macie takie spotkania z Jezusem? Czy tylko raz mieliście? Wiecie, do Pana Jezusa przychodzi się właśnie tak. Do prawdziwej społeczności z Bogiem przychodzi się właśnie tak, jak ten młody człowiek. Sam na sam. Wiecie, do Jezusa nie przychodzi się w tłumie, wiecie, tak, nie wiem, no, skojarzyło mi się kino, bo tutaj było kiedyś kino. Do kina jak otworzą drzwi, to wchodzi się hurmem. Do teatru, jak otworzą drzwi, na boisko, na stadion, płynie rzeka. Do Jezusa się tak nie przychodzi. Jezus ma czas dla ciebie. Wiecie, wielu z tych, którzy tak przychodzą, idą swoją drogą, bo jest wielu takich, którzy na wezwanie stają, przychodzą, a później idą swoją drogą. Ja nie mówię, żeby nie robić wezwań, żeby nie być 10, ale każdy z nich musi przeżyć, każdy z takich ludzi musi przeżyć tą chwilę, jaką przeżył ten bogaty młodzieniec, pobożny człowiek młody. Tak, byłeś tak teraz, niedawno byłeś tak z Panem Jezusem? Patrzałeś w Jego twarz i On na Ciebie patrzył? I mówiłeś Mu o swojej pobożności, mówiłeś, Panie, w tym jestem wierny i w tym jestem wierny? A Pan Jezus Ci powiedział, a w tym? Usłyszałeś to? Jak nie usłyszałeś, to znaczy, że weszłeś tylko hurmem i hurmem wyszłeś. Trzeba mieć komorę modlitewną. To trzeba mieć. Jak się chce iść do nieba, to trzeba mieć. Jak się nie chce iść do nieba, chce się być chrześcijaninem, nie trzeba mieć. Jak się chce mówić tak, jak mówili faryzeusze, my mamy ojca Abrahama. Naszym Bogiem jest żywy Bóg. Wszystkim to mówili. Wiecie, jak chcesz mówić, ja jestem chrześcijaninem, ja kocham Jezusa, to nie musisz mieć komory modlitewnej. Ale w chwilach wyboru powiesz, nie mam króla, tylko cesarza. Kiedy grzech stanie u twojego serca, taki dobry grzech, taki fajny, nie taki, wiecie, śmierć, jakieś zabójstwo, nie, taki dobry, miły grzech, ładny chłopak, myśl pożądliwa, powiesz, nie mam króla, tylko cesarza. Trzeba mieć takie chwile, bracia i siostry. Ja widzę większość was w takim wieku jak ja lub starszy. Macie takie chwile? Czy dawno za wami? To znaczy, że daleko od Boga. Jak dawno? Jezus rozmawia z nami codziennie. Jezus jest pasterzem dobrym. I tak zawsze mówimy, ach, cieszę się, że to jest dobry pasterz. Bo fajnie mieć dobrego pasterza, który niesie, jak jestem słaby, który opatrza rany, jak jestem poraniony, prawda? Chwała Panu, że jest dobrym pasterzem. Wiecie, ale dobry pasterz to coś więcej. Dobry pasterz mówi, ja przychodzę codziennie do swojej owczarni, każdego ranka i wołam po imieniu owce. A one co? Znają mój głos i co? I idą za mną. Oni tam, gdzie chciały iść. Idą za Jezusem. W tym tygodniu będzie fajny film w kinie. Mówią, że tam będzie coś fajnego. Masz plan. A jak cię Jezus zawoła rano, ja ci powiem tak, inaczej. Jeśli cię Jezus rano zawoła, a ty go posłuchasz, powiem, ja dam głowę ściąć, że nie pójdziesz na film. Ale jeśli pójdziesz, ty bez Jezusa, pójdziesz na film. A jak ci ktoś zwróci uwagę, to pierwsza, co ty chcesz, to się czepiasz. Ale jeśli posłuchasz Jezusa Chrystusa, jeśli uznajesz, że jest dobrym pasterzem i będzie tak, jak jest napisane w Biblii, będzie tak, jak On powiedział, że ja przychodzę, a pasterz przychodzi do owczarni i woła swoje po imieniu, a one go znają i idą za mną. Jeśli tak się zacznie ten dzień, nie pójdziesz do kina. Ani w tym tygodniu, ani w przyszłym. Nie pójdziesz na randkę. Nie pójdziesz do pubu. Ani w tym tygodniu, ani w przyszłym, ani w całym twoim życiu. Amen powiem. Nie pójdziesz. Jeśli Jezus będzie cię wyprowadzał, nie otworzysz strony w internecie ohydnej, obrzydliwej, grzesznej. Nigdy. Chociaż ich jest tam tysiące. Nie otworzysz żadnej. Jeśli Jezus będzie twoim pasterzem. Jeśli jest inaczej, to wołasz, nie mam króla, mam cesarza. Cesarz pozwala na te rzeczy. Dlaczego tyle dzisiaj okrzyków? Dlaczego dzisiaj tyle krzyku, takiego jak tamten? Nie mam króla, ale mam cesarza. Powiecie, to jest nieprawda. Dzisiaj tak ludzie nie krzyczą. Kochani, powiem wam, to dlaczego niesprawiedliwość wypiera sprawiedliwość dzisiaj? To dlaczego dzisiaj tyle miernoty w zborach, w życiu człowieka wierzącego? Miernoty. Myślicie, że miernota zadowala Boga? Ale co ma zrobić Bóg, kiedy ma tylko miernotę? Wiecie, człowiek uśmiecha się i robi dobrą minę do głupiej gry. Jak nie ma innego, to robi dobrą minę do głupiej gry. Co ma zrobić w małżeństwie żona, której mąż jest niewierny i ją zdradza? Wiecie, boleje, przerażona jest, rozpacza. Wiecie, przebita, powiem, na wylot, bólem. Ale jeżeli nie może nic zrobić, co ona robi? Taką dobrą minę. I jak ci spytają jej w pracy na korytarzu, co tam u ciebie? Fajnie. Bo on jej nic... Co ma robić Jezus, jak ma tylko miernotę? Co ma zrobić twój Jezus, jak przynosisz mu miernotę? Przychodzicie tutaj, chce się wam modlić? Nie bardzo? Co ma Jezus zrobić, jak przychodzisz tutaj i nawet nie chcesz tak z serca do Niego zawołać? Musisz zrobić dobrą minę do głupiej gry? Nie zrobi. Pan Jezus nie zrobi. Kochani, On powiedział, jeśli wy nie będziecie, z kamieni wzbudzę. Halleluja. Jezus jest wszechmocny. Jak ja nie będę, to Jezus z kamienia wzbudzi. Wzbudzi. On przyjmuje chwałę tylko od szczerego serca. Wiecie, On przyjmuje chwałę tylko od tego, kto jest Mu całkowicie oddany. On nie patrzy, powiem, w stronę tych, którzy krzyczą, nie mamy króla, tylko cesarza. On szuka tych, którzy Jego wybierają. A wiele jest dzisiaj miernoty i wiele jest okrzyków. Nie mam króla, tylko cesarza. Wiecie, nawet dzieci. Gdybyście byli na obozie dla dzieci, małych dzieci. Opowiadała mi jedna siostra, która pracowała. I powiedziała, wiesz co, nie można ich niczym zająć. No oczywiście dzieci wierzących. Ja rozumiem, że wy wiecie, że ja mówię do wierzących i o wierzących, tak? Nie przenoście się w świat. Mówi, nie można ich niczym zająć. Może wasi nauczyciele szkółek niedzielnych mają podobny problem. Ale mówi, wierz mi, że kiedy zjadą się te dzieci, nie można ich niczym zająć. Zdegustowane. Ani zabawami, ani tym bardziej jakimiś historiami biblijnymi. A jak jest godzina wolna, to wszystkie komórki. I tam nie wiem, co robią. Wiecie, kochani, małe dzieci, to jest tragedia. Moja córka była w tym roku, ja wam powiem takie przykłady tylko z tego roku i tylko kilka. Była takim liderem młodzieżowym na pewnym obozie dla gimnazjalistów. Gimnazjaliści, a więc już trochę lepiej. To już jest 14, 15, 16 lat. I dostała grupę 8 dziewcząt. Niektórych rodziców znała i wiedziała, że są bardzo dobre chrześcijańskie domy. A ponieważ powiem tak, ani ja, ani nikt w moim domu nie traktuje Boga jak piąte koło u wozu. Jezus jest Królem naszym. Ja mogę to powiedzieć o swoim życiu i w życiu moich dzieci. Jezus jest Królem. Chwała Panu. Ona na pierwszym spotkaniu mówi, słuchajcie, porozmawiajmy o sprawach duchowych, o tym, co jest wam potrzebne, o co będziemy się modlić. 8 dziewczyn i nie chcą rozmawiać. Powiecie mi coś, co przeżywacie, co w waszym sercu, czy kochacie Jezusa, nie chcą rozmawiać. Będziemy się modlić, może się pomodlimy, żeby Bóg dał wam jakieś inne pragnienie. Nie będziemy się modlić. Modlicie się w swoim domu? Nie modlimy się. A dlaczego się nie modlicie? Rodzice się za mną modlą. Do kina? Rodzicie? Tak. Na zabawy? Chcemy. Ubierać się tak? Tak. A o Bogu? Ona była zaszokowana. Mówi, słuchajcie, chodźcie, pomodlimy się. Może myślała, że to coś uklękli. Mówi, nikt się nie pomodlił. Tylko ja się pomodliłam. I płakałam. Kochani, to jest stan naszych rodzin. Nie ma dzisiaj krzyku. Nie mamy króla. To jest krzyk. To jest owoc krzyku. Nie mam króla, tylko cesarza. I ona mówi, i nie zmieniło się do końca obozu. No mówi, po co żeście tu przyjechały? No co ma, na czym ma polegać ten nasz obóz? Na tym, że się pokąpiecie w jeziorze, na tym, że sobie wycieczkę zrobimy? Na tym? Cisza. Kamienne twarze i kamienne serca. Ja powiedziałem o piwie, że kiedy jesteś pod cesarzem, to możesz się wczoraj rozochodzić piwem, tak wiecie, za dużo wypić. Może 2 piwa to już jest za dużo, nie wiem. A dzisiaj być tutaj na nabożeństwie. Obóz młodzieżowy. I taki brat, który, powiem, nie chce się z dzieciakami i z młodzieżą, wiecie, bawić w kotka i myszkę. I grupa ludzi, młodzieży, to już nawet nie gimnazjaliści, którzy po zajęciach, po wszystkim, do pobliskiego sklepu i wracają z siatkami, a w siatkach pełno piwa. I on powiedział im, słuchajcie, zabrał im to piwo. Powiedział, jeszcze raz, złapię was z tym, to wyjeżdżacie. To się działo po 3 dniach pobytu. Na drugi dzień sytuacja się powtarza. Kto? I masz zrezygnować z piwa? Kto ci zabroni? I wygonił ich. Wyjechali z rodzin ludzi wierzących. Chcia, żeby było, powiem, pełny obraz. To 7 osób wyjechało. Na 7 osób 5 to były dziewczyny. Kochani, może mówimy o młodzieży tylko, czy o dzieciach, a dorośli? Zaangażowani jesteśmy w życie. I to życie nasze ma być maksymalnie wygodne, maksymalnie atrakcyjne, prawda? Dlaczego nie? Ja nie piję, ja nie palę. Dlaczego nie? Powiem wam, to jest pierwszy przykład. To jest dlatego, i dlatego później jest tak, że młodzież taka, a dzieci już takie. Nie chcemy płacić ceny, a Jezus każe płacić cenę. Jezus każe płacić cenę z całego życia. I bracia i siostry, macie to w swoim sercu zawsze jasno? Macie to w swoich myślach jasno zawsze, że Jezus żąda najwyższej ceny? Pamiętajmy o tym. My mówimy, Jezus zapłacił najwyższą cenę. Tak, żeśmy przyzwyczaili do tego sloganu. Jezus zapłacił najwyższą cenę za mnie. I to jest prawda. Zapłacił najwyższą cenę. Życie swoje oddał. Cierpiał, krew niewinną przelał. Wołał tam w Getsemane. Tak wołał mocno do Boga. że aż mu krwawy pot wystąpił na oblicze. Zapłacił najwyższą cenę. Amen. Kiedyś byłem na takim nabożeństwie, tam była taka pieśń śpiewana. Weź wszystko, co mam. Nie pamiętam tych słów dokładnie, ale jest wiele takich pieśni, prawda? My lubimy w ogóle, powiem wam, majestatyczne pieśni. My lubimy takie, ach, całe serce. Pomyśl o wczorajszym dniu i tak ci ręce spadną. Całe serce, całe życie, całą wieczność. Ach, jak my kochamy te słowa. Tak jak politycy kochają swoje elaboraty. I tak tam śpiewali, wiecie, całe życie, weź wszystko, co mam. Cudowne wyznanie. Ręce podnosili. Powiedziałem im tak jakiś, miałem usługę po tym i powiedziałem, tak mi Bóg natchnął do tego, że tak powiedzieć. Śpiewacie i może myślicie, że Bóg nigdy niczego nie zażąda. Powiem wam, nie ten Bóg. Ten Bóg, któremu to śpiewacie, zażąda wszystkiego. Wiecie, ja widziałem przerażenie i szok w ich oczach. Szok. Jak to? Jezus wszystkiego ode mnie? Ja wiem, ten Bóg, do którego przychodzicie, zażąda wszystkiego. Inaczej nie rozmawia. Inaczej się nie umawia. Odejmij całe serce i całe swoje życie. Ten Bóg zażąda wszystkiego. Ten Bóg zażąda wszystkiego i jeszcze więcej. Takiego brata znam. Znałem, on już jest u Pana. Na pewno jest u Pana. Był pastorem w Wiśle Głębcach. Kiedy ja tam jeździłem, ja takiego w życiu człowieka pokornego nie spotkałem. Być z nim, rozmawiać, stać obok niego, to była rozkosz. Ja myślę, z takim można całe niebo spędzić. Ja wiem, że z dziećmi Bożymi w niebie będzie można całą wieczność spędzić. Nie będziemy się nudzić. Nie będzie. Z nim można spędzić. Już tu na ziemi, w warunkach ziemskich, ja bym mógł być i być, patrzeć, słuchać jego. Tak pokorny człowiek. Z wyglądu, z mowy i z serca. To wiem. I on powiedział tak, on mówił kiedy takie świadectwo, że jak był młody, jak się nawrócił do Pana, on bardzo chciał tak naprawdę podobać się Bogu. Tak. Wiecie, kiedyś, ja nie wiem, jak słucham opowiadań tych starszych ludzi, jego pokolenia mojego, jeszcze starszego ode mnie, ja już jestem pokoleniem starszym dla większości, ale jak ja słuchałem jeszcze tych powojennych, wiecie, tam kiedy się człowiek nawrócił, to szukał, jak się podobać Bogu. Dzisiaj musimy namawiać, żeby się nawrócił. No, nawrócił się. Och, przepraszam. Niebo całe się raduje. Zbóż się, nawrócił się. Tylko, że nie wiadomo od kogo i do kogo. Żyje jak żył. Żyje jak żył. Troszkę inaczej. Ale tamten brat mówi, jak się nawróciłem, tak chciałem podobać się Bogu i służyć całym sercem Bogu. I tak się modlił o to. I na tym mu zależało. Nie, żeby ładnego chłopaka zdobyć, nie, żeby ładną dziewczynę samochód mieć, tylko jak się podobać Bogu. Wiecie, i miał widzenie, Bóg do niego przyszedł. I on w widzeniu idzie, widzi, że Jezus go prowadzi. Było ciemno i Jezus go prowadzi. Oni się kierują tym miastem i idą na cmentarz. On widzi, że Jezus go prowadzi na cmentarz, ale idzie za nim bez słowa. I przyszli nad grób, stanęli nad wykopanym, otwartym, pustym grobem. Jezus stanął z boku i on tak stanął przed tym grobem, patrzy w niego, pusty grób. Jezu, tu mnie chcesz przeprowadzić? Tu mnie zaprowadzisz? A Jezus kiwa głową tak. A po co? Żebyś umarł. I skończyło się jego widzenie. On jeszcze nie wszystko rozumiał, chociaż już, ale modlił się do Boga, Bóg mu powiedział, tak, masz umrzeć dla siebie. Kochani, mamy umrzeć dla siebie, dla swoich pragnień. Czy to tylko tamten brat? A ja też. I ty też. I powiem wam, to jest szczęśliwe życie, to się zaczyna szczęśliwe życie, kiedy człowiek umiera dla siebie. Wtedy oddajesz się Bogu. Wtedy jesteś w rękach Bożych. Wtedy przychodzi do ciebie pokój. Wtedy masz radość. Jeśli trzymasz i bronisz swego, jesteś taki ciągle jak uciekinier przed Bogiem. Przed Bogiem, przed światem, przed bliźnimi. Kochani, nie ma sensu służyć Bogu i mamonie, służyć Bogu i sobie, żyć dla świata i żyć dla Boga. Nie ma sensu, bo jest niemożliwe. Po prostu jest niemożliwe. Bóg się nie przyzna. Kochani, ten okrzyk, nie mamy króla, ale cesarza. Ten okrzyk głęboko zasmucił Boga. Dotknął do żywego, powiem, Boga, bo odrzucili go, bo zbuntowali się przeciwko niemu. Bo zamiast króla pełnego miłości, pełnego pokoju, pełnego radości, króla, który życie oddał i który chciał dać życie, wybrali cesarza, wroga, tyrana, Ten okrzyk zasmucił Jezusa Chrystusa, bo Jezus Chrystus przyszedł, żeby ich ratować. Przyszedł do nich, żeby im pomóc, żeby im ratować, a swoi go nie przyjęli. Płakał. Płakał. Kochani, ten okrzyk, nie mamy króla, lecz cesarza, to raduje szatana, wroga Bożego i wroga tych, którzy to krzyczą. Wiecie, tym okrzykiem nie zjednają sobie szatana. Nie zrobią z niego przyjaciela. Dalej będzie ich kaleczył. Dalej będzie ich ranił, bo on tylko to umie. Mordować, kraść, zażynać, rozpraszać. Dalej będzie czynił ich życie ciężkim. Ciężkim. Będą cierpieć udrękę nie tylko tutaj na ziemi, ale w wieczności. To jest ciągły wybór, kochani. To jest ciągły wybór. To nie jest tylko raz. Jutro, dzisiaj już będziesz miał wybór. Czy służyć Bogu, czy oddać Mu wszystko, czy zachować coś dla siebie. Wspomnę tylko na koniec o czymś, co jest, powiem, chyba największą radością mojego życia i szczęściem. Bo muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwym chrześcijaninem. Nie zdradzałem wam tego, ale jestem niesamowicie szczęśliwym człowiekiem. W Jezusie Chrystusie. Niesamowicie. I powiem, i poznałem życie, które się nie kończy. Chwała Jezusowi. Poznałem radość, która się nie kończy, która trwa. Wiecie, zawsze było tak, że nie chciałem byle jakiego życia. Też jak się nawróciłem, ja pochodzę z rodziny wierzącej. Moja mamusia była taką wspaniałą chrześcijanką. Naprawdę takim wspaniałym Bożym dzieckiem. I ona nas wychowywała, powiem, ona nam mówiła, ona nam wszczepiała, ona nas pytała, prosiła i no to wiele może, my rodzice możemy wiele, naprawdę wiele dla naszych dzieci. Ale nie zrobimy tego słowami, nie zrobimy tego tym, że się nauczymy mówić fajne frazesy. Słuchaj, Jezus jest najważniejszy. To ich nie interesuje. Są ważniejsi. 10 ważniejszych. Oni muszą widzieć w twoim życiu, w moim życiu. Oni muszą widzieć, że Jezus jest najważniejszy. Że nie ma niczego i że jesteś święty. I wszystko, co Boże, jest święte. Wbrew wszystkiemu. To musi być szczere, normalne życie. Normalne życie. Ja pragnę takiego naprawdę, takiego pobożnego życia. Kiedy czytałem o historię mężów Bożych, powiem, ze średniowiecza, nawet z okresów międzywojennych, takich mężów oddanych, takich gorących chrześcijan. Kiedy słuchałem, jak moja mamusia mówiła, jak oni tam na Białorusi przeżywali, jak przebudzenie przyszło, jak Bóg chrzcił Duchem Świętym, jak oni, młodzież chodziła przez północy, szła na nabożeństwa, później cały dzień nabożeństwo trwało i nie mogli skończyć i dopiero nad ranem wracali przez śnieg i tak dalej. Ja mówię, takie życie. Wiecie, ale nie widziałem go dookoła siebie. Widziałem miernotę. To, co dzisiaj widzę i co dzisiaj mnie boli, wiele miernoty. Chrześcijanie robią łaskę Bogu, że się modlą, że przychodzą. No i pastorowi też robią łaskę, że przychodzą. Łaskę robią. Wiecie, to jest tak ohydne. To jest takie obrzydliwe. To mnie to już, powiem, a co dopiero Boga Świętego. Kiedy nie ma serca, całego serca, całej duszy, całych myśli. Wiecie, to Jezus mówi, po co przychodzisz? Po co wydeptujesz dziedzińce moje? Kto chciał od ciebie ofiary? Kto chciał? Ja nie chcę słuchać waszych krzyków. Zbrzydły mi. Bo Jezus patrzy na serce. Jedyny Bóg, który patrzy na serce. Jedyny Bóg, który zmienia życie. Do cna zmienia życie. Na wskroś zmienia życie. To jest ten Bóg. I Jego coś innego nie interesuje. On nie chce być twoim towarzyszem, żebyś miał dobrą żonę ładną. Nie chce być tylko w tym ci towarzyszyć. Albo w tym, żebyś osiągnął karierę zawodową. On nie chce ci w tym towarzyszyć. On ci chce towarzyszyć w całym twoim życiu. I chce on tym życiem kierować. A czy pozwolisz mu? Ja pragnąłem głęboko. Ja się modliłem o to do Boga. Żeby nie zmarnować swojego życia. I wiecie, co? Bóg mnie tam w pouczynie takim maleńkim wysłuchał. Wysłuchał mnie. I kiedy zrozumiałem, Kiedy Bóg zapalił ten ogień w moim sercu, on płonie do dziś, to jest ponad 20, grubo ponad 20 lat. Ja jestem gorliwy, powiem, każdego dnia. I ja nie mam zmarnowanych nabożeństw. U mnie nie ma, ja nie mogę sobie przypomnieć, bo nie było żadnego zmarnowanego, nudnego nabożeństwa. Czy to niedzielne, czy to czwartkowe, czy to wtorkowa modlitwa. Kiedy przychodzisz, nie to, żeby coś tu się działo, przychodzisz na spotkanie z Jezusem. Jak przychodzisz na spotkanie z Jezusem, on nigdy nie jest taki, wiecie, odszedłeś. Jezus jest cudowny. Jezus jest wspaniały. I warto iść za Panem Jezusem. Żeśmy śpiewali taką jedną tutaj pieśń. Już nie pamiętam tak dokładnie, jak jestem Ci głęboko, jak jestem Ci wdzięczny za Twój krzyż, tak? Coś takiego. O, jakże jestem Ci wdzięczny za Twój krzyż. Ja powiem tak, na takiej samej zasadzie, tak mi jakoś Bóg dał to, żeby też powiedzieć. Na takiej samej zasadzie, jak tamci, którzy śpiewali, weź wszystko, Panie mój. Jesteśmy wdzięczni Panu za Jego krzyż. Tak, to w Nim jest zbawienie nasze. To na Nim Jezus złamał śmierć i złamał grzech, złamał moc diabła. I faktycznie pod krzyżem możemy złożyć nasze grzechy, nasze winy. O, jak jesteśmy wdzięczni Panu za Jego krzyż. Naprawdę wdzięczni, ja wierzę, że na wskroś wdzięczni, z głębi naszych serc wyrywa się wdzięczność do Pana Jezusa Chrystusa za Jego krzyż. A co byś powiedział na to? 9 rozdział Ewangelii Łukasza, 23 wiersz. I powiedział do wszystkich. Chcę podkreślić to, kochani. W innym miejscu jest napisane, już nie pamiętam w jakim, czy też w tej Ewangelii Łukasza, 14 rozdział, czy w Ewangelii Marka, ale przy tym samym jest powiedziane, że kazawszy przywołać wszystkich, Pan Jezus kazał przywołać wszystkich, zrobił zebranie. I to było, nie, i to, ja kiedy to czytałem, to już to się wydało mi niezwykłym, bo w zasadzie Jezus niczego nie robił dla tłumów. On nawet kiedy uzdrawiał, to odprowadzał to na osobności, kiedy uzdrowił, to mówił idź i nikomu o tym nie mów, tak? Jezus nic nie działał, powiem, wiecie, medialnie. Jak go szukali, to on unikał, uciekał, uszedł od nich, schował się, skrył się, jest napisane. On im mówił, wiecie, ale jemu nigdy nie zależało. A tutaj czytam w tym, że Pan każe wszystkich zawołać. O, co się to będzie działo? Co będzie się działo? No na pewno będzie się góra trzęsła. Nawet jak Łazarza wzbudzał, to nie kazał zawołać wszystkich. No tyle, ile ich tam było. Najchętniej by było, żeby ich nie było, tak? Wiecie, a tu nagle każe zawołać wszystkich. Co się będzie działo? Wiecie, co się działo? To, co tutaj czytamy. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Jesteś głęboko wdzięczny Bogu i prawie nie możesz wyrazić tej wdzięczności, aż ci słów brakuje i w ogóle wdzięczności ci brakuje i serce za małe, żeby podziękować Panu za krzyż, Jego krzyż. A co powiesz na to? Bo Twój Pan, ten Pan mówi do Ciebie, jak chcesz iść za mną, to weź swój krzyż. To zaprzyj się samego siebie. Zaprzeć się samego siebie, to nie robić tego, co się chce. Prawda? To jest proste? Zaprzeć się samego siebie, to się nie kłócić. Amen? A chcę się kłócić. Ja mam rację. To moja żona winna. Jak mam krzyż, jak niosę krzyż, nie ma kłótni. Wierzycie w to? Nie ma kłótni. Umiera na krzyżu. Jak niosę krzyż, nie żyję według swoich pożądliwości, bo mam się zaprzeć siebie samego. Bo naśladowanie Jezusa polega na tym, że się zapieram siebie, a czynię to, co Jezus chce. Uczę się Jego życia. Zapieram się siebie. Do tego jest potrzebna Boża moc, Boża łaska. Łaska i ona jest nam dana. I Bóg nam daje. A po co Duch Święty jest w twoim sercu? Żebyś się mógł zaprzeć samego siebie. Nie żebyś fajerwerki pokazywał. Żebyś się mógł zaprzeć w swoim domu i kłótni nie wzniecić na przykład. I wyłączyć telewizor. Tylko trochę ducha trzeba, żeby wyłączyć telewizor. A masz całego ducha. Ale czy chcesz żyć dla Jezusa, czy chcesz żyć dla siebie? Powiem wam, życie dla siebie jest przegranym życiem. A życie dla Jezusa jest wspaniałym życiem. Jezus się okazuje wierny, Jezus staje się przyjacielem. Spotykamy Bożą miłość, spotykamy radość. Bóg błogosławi nas naprawdę więcej niż oczekujemy. Niż oczywiście warci jesteśmy, bo my warci. Ale więcej niż prosimy, Bóg nam daje. I prowadzi nas w zwycięskim życiu. Bracia i siostry, ja życzę z całego serca każdemu z was, sobie, aby wytrwać na drodze Pana Jezusa. Abyście byli świadectwem, światłem, nie tylko dla świata. Żeby być światłem dla świata, trochę mało trzeba. Ale my mamy być wzorem dla wierzących. O, jakby się cieszył brat Marian, gdyby wśród was widział wzór dla siebie. Jak to byłoby zachętą dla niego. A mamy być. Ty nie jesteś inny. Ty nie jesteś z innej, nie wiem, paczki. Z innej nacji, ani ja. My jesteśmy dziećmi Bożymi, wybranymi Bożymi. My jesteśmy oblubienicą. To po nas przyjdzie Jezus, nie tylko po pastora Mariana, po ciebie też. Nie tylko w jego twarz chcę spatrzeć z miłością, ale w twoją też. Prawda? Kochani, świat, wiecie co? Świat, szatan stara się, walczy, żebyśmy byli byle jacy. Zgnuśniali. Żebyśmy byli tacy apatyczni. Apatyczni. Do Bożych spraw. Świat walczy, kochani, o to, zabiega. Wiecie, miliony wydaje, powiem wam. Miliony wydaje, żebyś nie patrzył na Jezusa. Miliony na reklamy, żebyś nie patrzył na Jezusa. Miliony na coraz to zmieniającą się modę, żebyś nie patrzył na Jezusa, tylko na dziewczynę. Bo patrząc na dziewczynę, w ten sposób myślę i ty myślisz, nie patrzysz na Jezusa. Bo patrząc tak, czy myśląc tak o tej dziewczynie, to ty mówisz, nie mam króla, mam cesarza. Miliony wydaje, żeby odwieść nas, żeby nas odwieść od prawdy Bożej, od żywota wiecznego. On wie, że kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, to letnich wypluje. Letni tego nie wiedzą. Pan Jezus powiedział takie znamienne słowa o tym czasie. W owym dniu dwaj będą na łożu. Dwie mleć będą. Dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Kochani, będzie wzięty tylko ten, kto dzisiaj mówi moim Panem i moim Królem. Jest Jezus. Panie, wybieram Ciebie moim Królem. Masz być moim Królem. Chcę tego. Bracia i siostry, niech będzie Jezus Królem w waszym życiu, jak wyjdziecie stąd. Ja bym powiedział tak i nie chcę tego robić. Kto dzisiaj, kto teraz z was powie, wyrazi to, że Jezus, że chce, żeby Jezus był jego królem. Myślę, że jakbyście byli niezłośliwi, to byście wszyscy podnieśli rękę. Ale po co to? Bądź królem, bądź poddany Panu. Niech będzie twoim królem Jezus dzisiaj o 16, o 19 i o 20. Zobaczę, że to nie jest tak łatwo. Tu łatwo jest podnieść rękę. Dwie ręce. Transparent jeszcze napisać, powiesić. Wszystko. Wiecie, łatwo jest. Łatwo jest. Konferencja z organizacją. Jezus jest królem. Ale o 21 jest trudno powiedzieć, Jezus jest królem. A Jezus nie patrzy na konferencję i na transparenty. Tak? Jezus mówi tak, przyjdę i oddam każdemu nie według transparentów? No nie. Według jego uczynków. Niech Bóg da wam łaski, bracia i siostry, niech wam da mocy Ducha Świętego i nam wszystkim, byśmy ten krótki czas wytrwali. I wiecie, nie chciałem w waszych sercach zasiać rozpaczy. Ale chciałbym, żebyście spotkali się tak z Jezusem, jak ten bogaty młodzieniec. Chciałbym, żebyście tak się spotkali, żeby on mógł głęboko wejrzeć w wasze serca i powiedzieć, idź jeszcze, sprzedaj to. My mamy się oczyszczać tak, jak on jest czysty, dlatego jeszcze wiele jest do oczyszczenia w twoim życiu. Wiele jest jeszcze do oddania. Jak nie przyjdziesz, jak nie siądziesz przed Panem, to nikt ci nie powie. Cesarz ci nie powie, oddaj. Kolega ci nie powie. Nawet brat z ławki kościelnej ci nie powie, oddaj. Powiedz coś w porządku. A później staniesz przed Panem i tam będzie wszystko obnażone. I okaże się, że jesteś nieczysty. I okaże się, że jest w tobie brud. jest napisane, że tam żadna nieczystość i żaden grzech nie wejdzie. To jest, kochani, mój i twój interes oczyścić swoje serce, pozwolić Bogu, przyjść do Niego, poprosić Go, nie być zajęty swoim życiem, ale przyjść do Jezusa i powiedzieć: Panie, tak jak ten mówi, co mam jeszcze czynić? Panie, co mam jeszcze czynić, aby być zbawionym? Jezus ci powie, co masz jeszcze czynić. I to cię nie powinno załamać. Szkoda, że tego człowieka młodego załamało. Ale wielu nie załamało. Apostołów nie załamało. Oni powiedzieli: Panie, wszystko żeśmy zostawili. Wszystko żeśmy opuścili. Wiecie, co będziemy mieć? Och, co będą mieć? Czytamy, co będą mieć. Kiedy czytamy o mieście, o oblubienicy, o mieście Nowym Jeruzalem, o bramach 12 apostołów. Coś pięknego. Wiecie, Bóg wynagradza wierność, kochani. Bóg wynagradza wierność i Bóg płaci tylko za wierność, nie za gesty i nie za słowa. I tej wierności oczekuje od nas. Niech ją widzi w nas. Amen. Niech Bóg was błogosławi.
Pokój niech będzie braciom, siostrom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Amen.